Jedna sprawa to będzie fragmenty z Ewangelii Jana, które będziemy czytać począwszy od 7 rozdziału. Fragmenty takie, które kiedy czytamy w domu, bardzo mnie osobiście dotykają te fragmenty. I bardzo dużo Bóg do mnie mówi. I przeżywam przez ostatni czas coś takiego, jak Słowo jest mocne, jak ono jest żywe, jak ono jest skuteczne, jak jest w stanie poruszyć do głębi. I może zaczniemy od 6 rozdziału. I znany wiersz 63. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. I to jeden z wierszy, który mnie przez ostatni czas bardzo dotyka i bardzo wiele do mnie to mówi. Jakoś tak się dzieje przez ostatnie tygodnie, że jest taki temat gdzieś w moim sercu, taka myśl, którą chciałbym z Bogiem przepracować głębiej i więcej, żeby móc, bo o ile ja wiem w swoim duchu, co widzę, co obserwuję i wiem, w czym jest, to nie potrafię tego do końca przekazać. Nazwać tego tak, żeby ktoś, kto nie widzi dotychczas tych zagadnień, żeby również mógł zobaczyć. I ten wiersz między innymi o tym mówi, ale do tego wrócimy wiersza i zacznijmy teraz od 7 rozdziału i 14 wiersza po 18.
A to jest jaki list?
Ewangelia Jana.
Rozdział 7.
Rozdział 7 Ewangelii Jana. A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc, nauko moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. I pierwsza myśl, którą tutaj chciałbym powiedzieć i poruszyć, to to, że dziwili się, w 15 wierszu jest napisane. Skąd jest jego uczoność, skoro się nie uczył? I wiecie, podobne słowa wypowiedziano w stosunku do Piotra, kiedy stał przed radą i widzieli, że on jest prostym człowiekiem, tak? Ale nie umieli sprostać temu, co on mówił. Nie umieli się przeciwstawić uczeni w piśmie. Dla mnie wniosek dzisiaj jest taki z tego wiersza płynący, prosty, jednoznaczny, że każdy z nas może to mieć. Tą uczoność, ale nie tą przyziemną, nie tą, gdzie Jakub pisze w swoim liście, tak? Ale tą, która jest z góry. Możemy ją mieć, jeśli tylko będziemy podobnego serca, chociażby jak Smith Wigglesworth. Mówiło się o nim, że to był człowiek jednej księgi. Człowiek, który nauczył się czytać w wieku 23 lat. Był prostym, dobrze zarabiającym, dobrze funkcjonującym rzemieślnikiem. Chyba był jakimś takim instalatorem. Ten człowiek bardzo dobrze funkcjonował zawodowo, a pomimo tego mając 23 lata nauczył się czytać. I kiedy nauczył się czytać, postanowił, że skoro tak późno, to nie będzie marnował tej zdolności na inne rzeczy poza Biblią. I czytał Biblię. Świadectwo jego życia wskazuje na to, że można mieć tą uczoność z góry. czytając tylko jedną księgę, czytając Biblię, czytając to słowo, które, jak czytaliśmy, jest duchem i żywotem. Ale tutaj potem dalej jest napisane w 16 wierszu: na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga. Widzicie, niekiedy nam się wydaje, że jeśli posiądziemy odpowiednią ilość wiedzy, materiałów, książek, opracowań, posłuchamy odpowiedniej ilości kazań, to możemy zrozumieć pewne zagadnienia Boże. Możemy je pojąć. I być może tak niektórzy funkcjonują i być może im to wychodzi jakoś takoś. Ale jestem przekonany, że nigdy nie doświadczają istoty zagadnienia. Istotę zagadnienia można doświadczyć właśnie wtedy, kiedy, tak jak tutaj jest napisane, zaczynamy pełnić wolę. Jeśli pełnimy tą wolę, jeśli wchodzimy. Wiecie, działanie jest proste. Jeśli mamy wiarę, że naszym Ojcem jest Bóg i On chce to, co dobre dla nas, a takim Ojcem jest każdy ojciec, dobry ojciec, a co do Boga nie możemy mieć wątpliwości. Jeśli mam szczere nastawienie i coś odbieram, i nawet jeśli nie mam pewności, czy to jest Boże, ale zaczynam w to wchodzić, to Bóg jest w stanie mi pokazać, czy to jest dobre, czy złe. On jest w stanie mnie od tego odwieść. I w taki sposób poznaję, czy to jest z Boga, czy to jest z człowieka. Jeszcze dodatkowa jest podpowiedź tutaj dla nas. Mianowicie ten wiersz kolejny, który mówi o tym, że kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. I też możemy rozpoznawać, skąd płynie, tak? Co jest źródłem tego, co do nas dociera. Czy ten człowiek, czy ten brat, czy siostra szuka chwały dla siebie, czy też naprawdę widzimy, że on nie jest łasy na poklepywanie, na uznanie, na pierwsze miejsca w synagogach itd., itd. Ale jeśli widzimy w nim pokorę, taką Bożą pokorę, Bożego męża, to możemy duże prawdopodobieństwo mieć tego, że on nie sam z siebie mówi, ale od Boga, że to płynie od Boga. Poznałem w swoim życiu już trochę ludzi wierzących i powiem wam, że Bóg mnie tak pozytywnie zaskakuje. Im bardziej w cudzysłowie Boży mąż, tym bardziej skromny. Tym mniej jak gdyby chcący królować na salonach. A im bardziej, że tak powiem, powierzchowny, tym bardziej chce wywyższyć swoje imię. Nawet słyszę to w kazaniu, w tym poselstwie tego brata, w tym świadectwie, gdzie mówi, często słyszę ja, mi, dla mnie, coś przeze mnie. I to jest to właśnie już jak gdyby, nie jak gdyby, to jest już to odbieranie i szukanie chwały dla samego siebie. Kolejny fragment, który chciałbym z wami przeczytać, to wiersz 37 i 38. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Kiedy to czytaliśmy z dziewczynami w domu, zadała chyba Zosia takie pytanie: co to znaczy? O co w tym wszystkim chodzi? I ja im przypomniałem ich doświadczenie z ich życia, kiedy był taki czas, kiedy gdzieś dotknęły się Boga, albo Bóg dotknął je, one się pozwoliły dotknąć. Gdzieś w tych sercach małych, młodych, dopuściły Boga, Bóg zaczął robić tam porządek, zaczęły wyznawać grzechy. I też wiem, że był to taki czas, kiedy Słowo Boże ich dotykało, kiedy oni pili, kiedy one piły ten napój, który był ze skały. I pamiętam ich świadectwa, kiedy mówiły, jak rozmawiały ze swoimi koleżankami, z kolegami w klasie, jak składały świadectwo o Chrystusie. Wytryskiwał, tak, ten zdrój. To jest ten mechanizm. I na pewno w niejednym z nas rodzi się pytanie, dlaczego tak nie jest ze mną dzisiaj? Odpowiedź jest tutaj w tym wierszu. Wystarczy tylko przyjść i pić. I pić. Nic więcej. Pić. A spragnionemu darmo dam ze źródła. On nie chce niczego. Wystarczy przyjść i pić. I będzie z nas wytryskiwać. Problem jest taki, że często mamy już pod korek, jesteśmy, że tak powiem, zapełnieni. No i trudno wtedy cokolwiek wlać. Jeśli nasze życie jest pełne różnych spraw, różnych rzeczy i siadam do tej księgi z rozpędu, no bo wypadałoby z takiej poprawności chrześcijańskiej coś przeczytać, ale moja głowa cały czas jest w innych wydarzeniach. Przeczytam, odkładam tą Biblię, krótko się pomodlę, odchodzę od tej Biblii i za chwilę się zastanowię, ale co ja czytałem? Są takie sytuacje. Ja wtedy się nie napiłem. To wczoraj żeśmy mówili też o czymś takim jak, co to jest dusza, duch, jak to funkcjonuje w życiu człowieka. No człowiek dał taki, Bóg dał taki instrument do człowieka jak duch, żeby móc się z nami komunikować. Ale to jest w Słowie Bożym napisane w liście do Koryntian. Dajcie napełniać się. Dajcie. A jeśli ja nie jestem otwarty, nie jestem nastawiony na to, żeby Bóg do mnie mówił, no to się nie napiję. Bo jestem pełny tego wszystkiego, co doświadczyłem przez cały dzień. Nie może tak być i tego nie będzie. Pragnącemu. Jeśli ja pragnę, to On da. Jeśli mam... Kto to jest pragnący? To też takie. Kiedy jest upalna pogoda, dzisiaj trudno o to, żebyśmy mieli duże pragnienie, ale jak jest upalna pogoda, to wielu nas ma... Bezproblemowo chce nam się pić. Mamy pragnienie. Ale czy ja mam też pragnienie Bożych treści w moim życiu? To jest istota. Ja pragnę, mogę pragnąć wielu spraw, ale nie Bożych. I pragnącemu On da. Jeśli w naszym życiu, teraz wracam do tego wiersza, jeśli w naszym życiu nie ma tego doświadczenia z końcówki 38 wiersza, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Jeśli w tym środowisku naszym, w którym się poruszamy, czy w pracy, czy w domu, czy wśród sąsiadów, nie wytryskują te rzeki wody żywej, to jest to bardzo przybliżona wskazówka na to, że naprawdę nie przychodzimy i nie pijemy. Nie pijemy w codzienności z tej skały, z Chrystusa. Kolejną myślą chciałbym się podzielić z wami, to jest są wiersz 45 po 49. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? No ci słudzy byli posłani, mieli go pojmać i mieli go przyprowadzić. Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten młotłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. I tutaj kolejne dla mnie nauczanie płynie z tych wierszy, raz, że jeśli jest Boże przemawianie, to ono jest rozpoznawalne przez prostych ludzi. Nie trzeba być uczonym. Wręcz powiem coś odwrotnego. Ta uczoność nasza, ten nasz zdrowy rozsądek, zdroworozsądkowe myślenie bardzo często jest przeszkodą, żeby Bóg mógł nas poruszyć przez swoje słowo. Ci ludzie w prosty sposób, nawet powiem więcej, oni poszli z konkretnym zamiarem, żeby go pojmać, bo ci mieli jakieś zastrzeżenia. A mimo to powiedzieli, no nie śmieliśmy tego zrobić, ponieważ ten, którego mieliśmy pojmać, no mówił coś takiego, co nam nie pozwalało. A jaka jest odpowiedź tych uczonych w piśmie? Czy i wydaliście się zwieść? Czy ktoś z przełożonych lub faryzeuszy uwierzył w niego? Tylko ten motłoch. Dlatego też w jednym z fragmentów Pan Jezus mówi, jeśli nie staniecie się tak jak dzieci w myśleniu, w przyjmowaniu tego, co ja do was mówię, nie wejdziecie do Królestwa. Takie nastawienie musimy mieć do Słowa Bożego, do tego, co Bóg do nas mówi. Krzysiek mówił tutaj takie świadectwo i mówił, że coś usłyszał, tak? Od Boga. Dwie rzeczy. W tej drugiej rzeczy no może się trochę wstydził powiedzieć tego Ani. Może trochę miał obawy, jak ona to odbierze. Tak? Ale to są tego typu sytuacje właśnie, gdzie Bóg mówi i może powiedzieć nam w taki sposób zaskakujący dla nas, tak? Że nasz umysł może tego nie do końca, że tak powiem, akceptować. I tutaj chodzi o to, żeby być wiernym w tym momencie, kiedy słyszę głos Boży. I nasza racjonalność bardzo często jest przeszkodą. Nasze wyuczenie, nasze pojmowanie. Możemy być nawet prostymi ludźmi, w sensie takim wyuczenia się w szkołach, ale mamy pewien bagaż doświadczeń życiowych, tak? Może być ktoś po szkole podstawowej, ale on już żyje 50 lat, ma pewne doświadczenia i te doświadczenia mu nie pozwalają przyjąć Bożego głosu. Ktoś może być, funkcjonować w jakiejś grupie chrześcijan, gdzie tak, a nie inaczej był nauczany przez ileś lat i też Bóg nie jest w stanie się przebić przez skałę tej nauki, którą on dotychczas ma. A tu trzeba być dzieckiem. Faryzeusze to byli ludzie, którzy wierzyli w Boga Jahwe, a mimo to Mesjasza nie przyjęli i tego, co on mówił. Ta uczoność im przeszkodziła. I kolejny fragment chciałbym czytać z 8 rozdziału. Trzydzieści 31 i 32. O tym żeśmy troszeczkę z Krzysiem rozmawiali tydzień temu, ale mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Na razie tyle. I tutaj jest napisane, że mówił do Żydów, którzy uwierzyli. I tutaj jest napisane, jeśli wytrwacie, prawdziwie uczniami Moim będziecie. Widzicie, uczniem nie staje się to, że ja coś usłyszę i przyjmę intelektem, że to jest dobre, słuszne czy właściwe, ale wytrwać, czyli funkcjonować w tym, tak? Żeby to słowo inaczej ciałem się stało w moim życiu. Żebym ja moimi członkami wyrażał to, w co ja usłyszałem i w co uwierzyłem. Bo wiara czynna jest w miłości. My po prostu przez jesteśmy w stanie pokazać naszą wiarę uczynkami. I wytrwanie w słowie naszego Pana pokazuje, co naprawdę, jak wierzymy i w co wierzymy. Czy ja na przykład wierzę w mojego Pana jako tego, który jest w stanie mnie wybawić? Tutaj Monika mówiła takie świadectwo o tym, że kiedy wyszli ze społeczności, Bóg dał im pewne doświadczenie. Doświadczenie przeciwne do tego, jak byli nauczani dotychczas. I w tym doświadczeniu wytrwali. Byli Bogu wierni. I Bóg tą wierność wynagrodził. Nie zawiedli się na Bogu. Ale ci, którzy patrzyli na nich, mogli zobaczyć ich wiarę. Mogli widzieć, że oni się nie załamali, nie podupadli, nie zaczęli Bogu złorzeczyć, nie odwrócili się od Boga, ale jeszcze bardziej chyba przylgnęli do Boga. I to jest takie wytrwanie w Słowie. To jest wytrwanie. Nie wtedy, kiedy słońce świeci w cudzysłowie, kiedy są sprzyjające okoliczności, ja mogę pokazać swoją wytrwałość, ale w takich sytuacjach, kiedy niejednokrotnie jest mi ciężko, niejednokrotnie nie potrafię sobie poradzić. To jest wtedy taka sytuacja, kiedy mogę pokazać, że wytrwałem. I teraz jest ten wiersz 32, który bardzo często jest czytany, wyrwany z kontekstu. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ja myślę, że dzisiaj Monika i Marcin mogą z wielką wolnością mówić o pewnych zagadnieniach, ponieważ wytrwali i poznali prawdę, rzeczywistość tego słowa. Że ja was nie zostawię. Ja was nie opuszczę. Choćbyś nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulękniesz. O pewnych kwestiach mogą mówić dzisiaj z przekonaniem, z taką dużą wolnością. Oni są w tej prawdzie, bynajmniej w tym zakresie, tak? Bo wytrwali. I taką wolność zyskujemy właśnie przez to, że wytrwamy w Słowie, w tej czy innej kwestii. Wtedy mogę mówić z wielką wolnością o tym, może w jakimś wolnym, wąskim zagadnieniu, ale w wolności będę. Bóg mnie wyswobodzi w tej kwestii. Da mi wolność. I wtedy już nie będę mówił jak uczony w Piśmie, jak wyuczony w Piśmie, ale jako moc mający. Z wielką wolnością i swobodą. Rozmawiając w tym temacie, w tej sprawie. To jest ta wielka wolność, do której Bóg chce nas doprowadzić, chce, żebyśmy w niej funkcjonowali. I teraz jeszcze kolejny fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali. Czternasty wiersz. Odpowiedział 8:14. Odpowiedział Jezus i rzekł im: chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę, lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. I powiem wam tak. Pytanie moje jest takie dla nas. Czy dzisiaj masz, bracie, siostro, pomysł, tak to określę, na to, jak żyć? Czy masz pomysł, jak żyć? Czy wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje? Pan Jezus mówi o sobie samym: bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę. Powinniśmy wiedzieć, dokąd mamy zmierzać. Może na krótką metę, tak? Wiadomo, ojczyzna nasza w niebie, tak? Ten odległy cel, to wszyscy wiemy. Ale ja mówię teraz o takim mniejszych etapach, tak? Co jutro zrobić? Co? Może to będzie jak za mgłą, tak? Może to nie będzie, ale wiem, że Bóg oczekuje czegoś ode mnie. Mówiliście świadectwo. Ania i Krzysiek mówili świadectwo. Oni wiedzą, czego Bóg od nich oczekuje w stosunku do tej osoby, o której mówili świadectwo. Nie wiedzą, co ich spotka na tej drodze. Nie wiedzą, ale to jest wizja w stosunku do tej sytuacji. Ja widzę coś takiego, że powinniśmy mieć takie właśnie wizje. Krótkotrwałe, może na tydzień, może na dzień, może na miesiąc. Ale powinniśmy mieć od Boga, żebyśmy mogli w wchodzić, tak? Robić kroki wiary, czynić. Zobaczcie, kiedy ja kiedyś dzieliłem się, mówiłem o mężach wiary i przytaczałem kilka osób z Listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, tam jest cały opisany mężowie wiary. Wiecie, wchodzenie i robienie kroków wiary to wcale nie jest taka prosta rzecz, jakby ktoś powiedział. Otrzymuje słowo od Boga, jakieś przekonanie od Boga otrzymuje. Ale tak do końca nie wiem, co się będzie dalej działo, jak zrobię ten pierwszy krok. Ale kiedy zrobię ten pierwszy krok, to On już potem mi pokazuje, oświetla mi tą drogę. I pokazuje mi, gdzie mogę postawić następną nogę. Krok. Następny. Następny. Potrzebujemy tego do naszego życia. Takich podpowiedzi, żebyśmy je słyszeli. O, żeby one były słyszalne. I żebyśmy mogli powiedzieć za Panem Jezusem: wiem, skąd przychodzę. Bóg mnie powołał. Tak, stamtąd przychodzę. I wiem, dokąd idę. Czyli na jutro Bóg coś dla mnie przygotował. Chce mnie w tym użyć. A pojutrze nie wiem. Bóg mi pokaże. Jakże to jest ważne, bo zupełnie inaczej moje życie wygląda. Zupełnie inaczej funkcjonuję w takiej codzienności. Nie żyję. Wiecie, ja tą kwestię zobaczyłem na podstawie filmu, który zobaczyłem. Filmu, który opowiada o bokserze. Taki był bokser Huragan, miał pseudonim. I ten człowiek był mistrzem w jakiejś kategorii wagowej. Już nie pamiętam w tej chwili jaki. Czytałem to, bo to jest film na faktach. I ten człowiek został oskarżony o 3-krotne zabójstwo. Został osadzony w celi na bardzo długi okres czasu, dożywocie. Odwoływał się, nic to nie dało. Kiedy już taki bez nadziei napisał książkę swoją biograficzną. Ta książka została opublikowana i po jakimś czasie tą książkę kupił na takim flea marku młody chłopak. I ten młody chłopak, który był w rodzinie zastępczej, przekonał swoich opiekunów, żeby pojechali do tego więzienia, porozmawiali z tym huraganem i być może podejmą jakieś kroki.
Oni z jakiegoś kraju europejskiego byli nawet, chyba, nie?
Z Kanady.
Z Kanady.
Oni byli z Kanady, a to ten człowiek był osadzony w Stanach. I kiedy porozmawiali z tym człowiekiem, dali wiarę. I postanowili rozpocząć działania, które mają doprowadzić do tego, żeby został uwolniony. I kiedy spotkali się z adwokatem, jego adwokat powiedział mi tak: proszę Państwa, czy Państwo są świadomi, że na tej drodze spotka Was wiele niebezpieczeństw i różnych nieoczekiwanych zwrotów akcji? I życie z Bogiem jest podobne. Wiele niebezpieczeństw będzie w naszym życiu wiary. Ale jeśli mamy wizję, mamy wiarę od Boga, Bóg nam daje słowo, Bóg nam daje przekonanie do serca, idziemy za tym przekonaniem, to On się zatroszczy o wszystko. On da nam siłę, da nam swój autorytet, da nam moc. Bo jak czytałem z tego 15 rozdziału Ewangelii Jana o tym krzewie winnym, nic sami z siebie uczynić nie możemy. To wszystko, cokolwiek możemy, to jest, pochodzi od Niego. I jeszcze jeden taki chciałbym fragment przeczytać z Wami. Z 12 rozdziału Ewangelii Jana. Dwa fragmenty jeszcze. Dwa fragmenty. 12 rozdział, wiersze 42 i 43. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. I to na razie tyle. Jaki wniosek teraz tutaj z tego do dnia dzisiejszego wyciągam, do chwili obecnych i niejednokrotnie dociera do nas Słowo Boże, Duch Boży nas porusza, ale funkcjonujemy w jakiejś synagodze. Funkcjonujemy w jakiejś grupie chrześcijańskiej, gdzie nie przyjmuje się takiego nauczania, gdzie nie przyjmuje się tego, co Bóg mówi do mojego serca. I niejednokrotnie nie mówię tego. Nie daję świadectwa tego, w jaki sposób Bóg do mnie dociera ze swoim słowem, dlatego że nie chcę być wykluczony. Nie chcę być... I to wykluczenie nie będzie polegać na takim fizycznym wykluczeniu, że się ogłosi, wykluczamy cię. Bardzo sporadycznie tak to wygląda. Częściej wygląda to w taki sposób, że jestem taki traktowany jak piąte koło od uwoza. Że to jakiś dziwoląg. On jakieś dziwne rzeczy ma w swoim sercu. Tego się obawiamy i nie mówimy. Nie dajemy świadectwa. Ale Bóg po to nam daje to, żebyśmy składali świadectwo o Jego Synu, o Słowie. I teraz dalej przeczytajmy. 49 i 50 wiersz. Bo ja nie z siebie samego mówię, ale Ojciec, który mnie posłał. On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Prze to, co ja wam mówię, mówię to, jak mi powiedział Ojciec. I tutaj jest cała definicja sługi słowa. Tak ja to zobaczyłem. W wielu społecznościach są słudzy słowa, którzy mają służyć słowem w Kościele i różnie to jest, różnie to bywa. Nie wnikając teraz w to, jak jest niedobrze, ale wniknijmy, jak powinno być dobrze. Dobrze to jest tak, kiedy mówię to, co Bóg chce powiedzieć. Bo ja nie z siebie samego mówię, ale Ojciec, który mnie posłał. On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Jeśli w taki sposób słudzy słowa podchodzą, oni są wiernymi sługami słowa. A jeśli mówią sami z siebie, to się sprzeniewierzają. I wiecie, niekiedy jest taka presja, że no, trzeba się czymś podzielić, i wypadałoby, no i tak dalej. Ja nie mam takiego dylematu, powiem tak. Nawet jeśli mam powiedzieć po raz kolejny to samo, po raz piąty czy dziesiąty, to chcę powiedzieć to, co Bóg mi kiedyś położył na sercu. Może to będzie sprawa sprzed pół roku, może sprzed roku. Ale nie będę czegoś na siłę pompował, czegoś wymyślał i zabiegał. Z drugiej strony jest też tak, i tego doświadczam, że Bóg jest na tyle łaskawy, że taki mechanizm widzę, że jeśli wypuszczę to, co by mi Bóg dał, On daje następne. Nie zbieram na zapas. Tak jak ci tą mannę zbierali na pustyni, nie mogli nazbierać za dużo, bo to się zepsuło. I wiecie, też doświadczam czegoś takiego. Bóg daje słowo i nie podzielę się tym słowem, tak? Nie podzielę się. No z różnych powodów, już teraz nie wnikam dlaczego. To później to już jest nieaktualne. To już nie ma możliwości. To jest słowo na dany czas, na dany moment. I nie można tego zostawić, a zmagazynuje to. I teraz to jest jak gdyby jedna kwestia. To są takie sprawy z Ewangelii Jana, które bardzo mnie dotykają i świadczą o tym, że Pan jest dobry i Słowo jest żywe. A druga kwestia to taka, którą chciałbym się z wami podzielić i zacznę. Dzisiaj to było nawet w modlitwie wymieniane. Listu Piotra, I chcę powiedzieć z drugiego rozdziału listu Piotra. I powiem, długo się nie będę dzielił tą myślą, z trzeciego rozdziału, przepraszam, z trzeciego. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Od początku będziemy czytać. Podobnie wy żony bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. I tutaj parę słów teraz na ten temat, dlatego że już ładnych parę lat temu Bóg mi pokazał, że to jest fragment, który tyczy się braci i sióstr. To nie jest tylko dla kobiet, dla niewiast. Bo o ile kobieta ma jakąś taką skłonność, nie wszystkie, ale nie, jak, no jest tak akurat, że kobiety mają tą skłonność do takiego strojnego ubierania się, a czy mężczyźni tego nie mają? Sam mogę powiedzieć o sobie, że był taki czas w moim życiu, kiedy chciałem dorównać moim kolegom, jeśli idzie o sposób ubierania się. Zwracałem na to uwagę, żeby dobrze wyglądać, żeby ładnie pachnieć, żeby tak, a nie inaczej się prezentować. Różność. Ale to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej. Bo my się możemy również stroić na zewnątrz przez jakieś poprawne życie. Tak? Takie sensowne, poukładane. Tak jak Pan Jezus mówił w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. O wy, faryzeusze, dbacie o to, żeby misa była z zewnątrz czysta, a w środku jesteście pełni głupiestwa. My również możemy troszczyć się o taką ładną, powierzchowną postawę w pracy, w domu, a co w sercu jest. I tu o tym ten fragment mówi. I on mówi i do brata, i do siostry. O co się ja troszczę, tak, w mojej codzienności? O co ja zabiegam? Czy o te zewnętrzne rzeczy, żeby przypadkiem nie wyszło jakieś niepotrzebne słowo i staram się nad tym zapanować i ujarzmiam to ciało bardzo? A co napisał Paweł do Tymoteusza w pierwszym liście? Dzisiaj widzę taką tendencję w różnorakich ruchach uświęceniowych.
Pierwszy Tymoteusza?
Pierwszy Tymoteusza, tak. W drugim rozdziale. Nie, to nie będzie w drugim, to będzie w czwartym. W czwartym rozdziale. W 8 wierszu napisane jest tak. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. A wcześniej, kiedy byśmy przeczytali, jakie sytuacje towarzyszą tej wypowiedzi później. Bo tutaj jest napisane tak. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali spożywali je, bo ja tu mam pożywali, jest dziękczynieniem. Aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. I jest takie niebezpieczeństwo dzisiaj w ruchach uświęceniowych, że mijamy się tak naprawdę z celem. Ale chcę powiedzieć, jak to wygląda. Inspiracja jest dobra i słuszna, wyciągnięta ze Słowa Bożego. Jednak metody i środki, które przyjęliśmy, one są niewłaściwe. I w tym momencie wielokrotnie cytowane jest: dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga żywego, tak? Dążcie do uświęcenia. Jest wiele fragmentów, które zachęcają nas do takiej postawy uświęceniowej. I poświęcenia się, i uświęcenia się dla Boga. I to jest ten kierunek 12. Azymut 12. Ale bardzo często środki, które będziemy wykorzystywać, czy metody, spowodują, że my nie popłyniemy na 12, tylko na godzinę 13 albo 11. I już nie dojdziemy do celu. Ma to pewien pozór mądrości. Tak jak w tym samym liście napisał Paweł do Tymoteusza. Przepraszam, w drugim do Tymoteusza. Też to będzie, w Tesaloniczanie. Że one mają pozór mądrości, tak? Te wypowiedzi. Nie, to nie będzie ani tu, ani tu. Chodzi o to, że możemy wpaść w taki kanał, że będziemy słuchać pewnych wypowiedzi, które mają tylko pozór mądrości, a nie mają tak naprawdę... musiałbym to znaleźć jednak, ten pozór mądrości. Ważny to będzie.
Pozór pobożności to samo? Bo w drugim Tymoteusza 3:5 jest, którzy przybierają pozór pobożności podczas życia, ich jest zaprzeczeniem jej mocy.
Tak, dokładnie o to właśnie chodzi. To mamy ile?
Drugi Tymoteusza 3:5.
Właśnie o to chodzi. O taką sytuację. Bardzo często właśnie przybieramy taki pozór pobożności, wchodzimy w coś, ale wiemy w sercu, że tak naprawdę nie dotykamy się jaźni, nie jesteśmy w tej 12, nie trzymamy tego kierunku. Coś nam ucieka, coś jest nie tak. Ale dlaczego? Dlatego, że przyjęliśmy złe metody. Nałożyliśmy sobie, jak Żydzi wymyślili sobie Talmud i wypisali sobie tam wiele rzeczy dodatkowych, które nie mają żadnego związku ze Słowem Bożym. Tak i chrześcijanie mają swój Talmud niepisany, ale ułożony i narzucają jedni drugim pewne zagadnienia zakonne, całkowicie rozmijając się z duchem. Wchodzimy w takie literalne podejście do pewnych zagadnień. W to, żeby kogoś włożyć w pewne ramy, w pewne zagadnienia, w pewne postępowania, które są słuszne, właściwe. A jak Pan Jezus postępował? Kiedy czytamy w Ewangeliach, On niejednokrotnie, tak to określę, łamał sabat. Nie jeden sabat musimy w naszym życiu złamać, żeby dotknąć się ducha, żeby dotknąć się jaźni. Łamał sabat, bo uzdrowił kogoś w sabat, tak? Dla wielu było to zgorszenie. A jednak to było od Boga. Bo Słowo Boże mówi, że On nigdy nie zgrzeszył, tak? Nigdy. A zakon wypełnił. Nigdy nie uchybił. Jak często jest tak, że my mamy ten nasz sabat jakoś wypisany w sercu, i nie potrafimy być wiernym Bogu, bo mamy jakiś sabat, a trzeba to złamać.
Ludzki sabat.
Trzeba, tak, ludzki sabat. To nie jest Boży. Mamy gdzieś to ustalone przez siebie. I wiecie, w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian napisane jest tak. I to oddaje może najbardziej w trzecim rozdziale. Od czwartego wiersza. A taką ufność mamy w Chrystusie ku Bogu, przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie, tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, duch zaś ożywia. To jest istota zagadnienia. I powiem wam, możemy znaleźć się w takich sytuacjach, kiedy będziemy słyszeć jakieś poselstwo i ono ma pewien pozór pobożności, pewne znamiona dobrego przemawiania, a jednakowoż to jest tylko pozór, ponieważ to jest tylko litera. To jest jakieś literalne podejście do zagadnienia i nie ma tam tego ducha, który ożywia. Duch ożywia, litera zabija. Wiecie, do końca właśnie jest ten problem, że do końca nie potrafię tego tak wyłożyć, żeby to było zrozumiałe dla każdego. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie nawet to wyłożyć. Wiecie, ja mam takie doświadczenie, że jak ja się uczyłem pewnych zagadnień takich duchowych, no w taki prosty sposób. Miałem brata, przyjaciela, z którym jeździłem w niejedno miejsce i w niejednej sytuacji byliśmy razem. I kiedy sytuacja mijała, szliśmy na spoczynek albo jechaliśmy samochodem, rozmawialiśmy, omawialiśmy sytuację, jaka miała miejsce. I kiedy słuchałem mojego brata, to, co słyszałem, oczy mi się otwierały. Ja zacząłem postrzegać inną rzeczywistość. No faktycznie, tak było. Tak, no faktycznie. Pamiętam jedną taką naszą podróż, gdzie wracaliśmy z Kotliny Kłodzkiej. To się wraca gdzieś 2,5 godziny do nas na Śląsk. I z 2 godziny co najmniej żeśmy omawiali takie sytuacje. Ja nie potrafiłem zrozumieć zmysłu. I kiedy się już rozstaliśmy się tacy trochę naburmuszeni. On na mnie, ja na niego. No jeśli nie rozumiesz, no to trudno. No i to na razie, do zobaczyska. I takie sytuacje były. Pomimo tego, że uczestniczyłem w nich. Ale dzięki temu, że tych sytuacji wiele żeśmy przeszli razem wspólnie, to mogę powiedzieć, że dzisiaj wiele spraw mogę postrzegać podobnie do niego.
Ale też ci nie dawał gotowców.
Nie dawał mi gotowców. Właśnie.
No,
to jest też bardzo istotne. Że tego rozróżnienia on uczył mnie, żebym ja zaczął nauczyć się, tak? Żebym ja widział też.
Tak.
Żebym ja wiedział. W niejednej sytuacji nie dawał mi odpowiedzi na pytanie gotowe. I u mnie to trwało jakiś czas. Jestem przekonany, że żeby rozróżniać też to, ten list do Hebrajczyków mówi o tym. Przez długie używanie, tak? Także nie miejmy do siebie wyrzutów też z drugiej strony, że ja tego nie mam od razu, że nie widzę od razu pewnych rzeczy. Bóg też jest dla nas taki wspaniałomyślny i cudowny, że na początku to tak jak te fizyczne niemowlę, on nas nosi w taki sposób, że no żebyśmy sobie tylko żadnej krzywdy nie zrobili. Izrael, kiedy był na pustyni, to tych sandałów sobie nie zdarli i odzieży nie zszarpali. Bóg ich nosił na swoich rękach. Bóg też jest taki w pierwszym okresie naszego życia, tego duchowego. Ale jak gdyby podsumowując tą drugą część, chcę powiedzieć, że jakże ważne jest, żeby kiedy wchodzimy i chcemy wejść w uświęcenie, żeby jednak wycelować w tą 12 i na tym azymucie, żeby była ta 12, żeby nie minąć celu. Można minąć celu, mając dobre przesłanki, dobre aspiracje, Boże aspiracje, ze Słowa Bożego pochodzące, możemy minąć celu. Przez to, że obierzemy złe metody, że obierzemy złą taktykę, tak to określmy, jak dojść do tego celu, jak osiągnąć uświęcenie. A uświęcenie to nie jest jakaś powierzchowność, jakaś formuła zewnętrzna, ale to jest ten wewnętrzny, ukryty skarb, który ma tylko wartość przed Bogiem. Amen.
Amen. Zaraz jak dziękuję, to tak dobrze.